Mówi Paryż Radio France International, niedziela 15 lutego. Witamy Państwa bardzo serdecznie z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Gilles. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie usłyszymy wiadomości dziennika przygotowane wspólnie z Piotrem Rosochowiczem, przegląd paryskich tygodników pióra Anny Bernhardt. Następnie zboczymy z autostrady do Strasburga, gdzie wybierzemy się na wystawę malarstwa flamandzkiego i holenderskiego Realia Świata. Potem Anna Rzeczycka zaprezentuje wywiad z Elżbietą Zapolską na temat przygotowań do koncertu muzyki Mieczysława Karłowicza w Bibliotece Polskiej, a następnie Katarzyna Zawicka zaprasza na piosenkę francuską. Naszą audycję zakończy magazyn Sylwii Gibbs, która zaprowadzi nas do ciepłego Antibes nad Morzem Śródziemnym. Na wstępie wiadomości dnia w skrócie. W sobotę wieczorem rozdano nagrody na festiwalu filmowym w Berlinie. Złotym niedźwiedziem obdarzono film Claudii Josy La Tyta Aussustada. Tatarak Andrzeja Wajdy wyróżniono nagrodą imienia Alfreda Bauera za wyznaczanie nowych perspektyw sztuki filmowej. Papież Benedykt XVI odwiedzi w maju Izrael. Afganistan weźmie czynny udział w ustalaniu nowej strategii amerykańskiej dla tego kraju, oświadczono po spotkaniu prezydenta Hamida Karzaja z Richardem Holbrookiem. Mija 20. rocznica wycofania wojsk sowieckich z Afganistanu. Weterani wojny przemaszerowali Aleją Pokoju w Moskwie. W sobotę wieczorem rozdano nagrody na 59. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Złotego Niedźwiedzia zdobył obraz z peruwiańskiej realizatorki Claudii Josy La Tyta Aussustada. Film mówi o kobiecie zgwałconej w latach 80. w Peru, targanym niepokojami społeczno-politycznymi. Córka bohaterki poznaje przeszłość matki, a po jej śmierci postanawia pochować ją w rodzimej wiosce. Musi jednak pokonać tłumione latami niedomówienia i obawy. Film Claudii Josy, która dedykowała nagrodę swemu krajowi, to zarazem pierwszy film peruwiański dopuszczony do selekcji w historii Festiwalu Berlińskiego. Srebrnym niedźwiedziem, nagrodą specjalną jury, nagrodzono ex aequo urugwajski dramat Gigante Adriana Biniesa oraz film niemieckiej reżyser Maren Ade zatytułowany Alle Andere. Austriaczka Birgit Minich-Mayr za rolę w tym filmie odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki, zaś Sotigi Kujate otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę męską w algiersko-francusko-brytyjskiej koprodukcji Rashida Bushareba London River. Srebrny Niedźwiedź za reżyserię powędrował do Iranu za sprawą Ashgara Farhadiego de Barbaraye Eli. Nagrodę imienia Alfreda Bauera za wyznaczanie nowych perspektyw sztuki filmowej zdobył Andrzej Wajda za swój najnowszy film zatytułowany Tatarak. To nagroda dla Krystyny Jandy, która oddała temu filmowi nie tylko swój talent, ale też część swojego życia, powiedział polski reżyser podczas sobotniej uroczystości. Nagrodą imienia Alfreda Bauera Wajda podzielił się z młodym argentyńskim reżyserem Adrianem Biniesem, który otrzymał ją za swój film Giganty. Dodajmy, że 85-letni francuski kompozytor Maurice Jarre został uhonorowany Złotym Niedźwiedziem za całokształt kariery muzycznej. Tu Paryż RFI. Papież pojedzie w maju do Izraela. Wiadomość tej treści podał w niedzielę izraelski premier Ehud Olmert, który nie wypowiedział się na temat sugerowanych przez włoskie gazety komplikacji między jego krajem a Watykanem z powodu afery negacjonistycznego biskupa Williamsona. Włoski dziennik Corriere della Sera pisał o oddalaniu się pielgrzymki Ojca Świętego do Izraela. Przyjmiemy w maju ważnego gościa, papieża Benedykta XVI, powiedział Olmert na cotygodniowym zebraniu członków rządu. Izraelski premier zapowiedział, że gościowi podczas pobytu towarzyszyć będzie prezydent Shimon Peres. Wyraził też nadzieję, że wizyta papieża przebiegnie w godnej atmosferze i będzie równie udana jak wizyta jego poprzednika Jana Pawła II, który odwiedził Ziemię Świętą w roku 2000 z okazji roku jubileuszowego. Na trasie papieskiej pielgrzymki poza Izraelem będą także Jordania i autonomia palestyńska. Z wiadomości politycznych dodajmy, że Ehud Olmert prowadził w niedzielę konsultacje polityczne w sprawie trwałego rozejmu w Strefie Gazy. Powodzenie ewentualnego porozumienia premier uzależnił od uwolnienia izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, porwanego z posterunku w roku 2006. Posiadający podwójne francusko-izraelskie obywatelstwo kapral Shalit porwany został w czerwcu 2006 roku przez uzbrojonych napastników palestyńskich, w tym działaczy Hamasu, w operacji przeprowadzonej na granicy z Gazą. Jak pisze AFP, Izrael wydaje się usztywniać swoje stanowisko w negocjacjach z Hamasem prowadzonych za pośrednictwem Egiptu. Rząd musi brać pod uwagę nową sytuację polityczną i wyniki wyborów, powiedział Olmert na zebraniu swego gabinetu w Jerozolimie. Zdaniem dziennika Maariv, Benjamin Netanyahu jest całkowicie przeciwny zawarciu rozejmu z kontrolującym Strefę Gazy Hamasem. Tu Paryż, RFI.
W Kabulu doszło do spotkania krążącego po regionie nowego wysłannika prezydenta Baracka Obamy do Afganistanu, Richarda Holbrooka, z prezydentem Hamidem Karzajem. Po spotkaniu obaj oświadczyli, że Afganistan weźmie czynny udział w ustalaniu nowej strategii amerykańskiej w sprawie tego kraju. W tym celu w najbliższych dniach do Waszyngtonu uda się delegacja afgańska z ministrem spraw zagranicznych Ranjinem Datwarem na czele. Holbrook poinformował, że zawiózł prezydentowi Karzajowi przesłanie od prezydenta Obamy zapewniające go o pełnym poparciu Waszyngtonu dla demokratycznie wybranych przez Afgańczyków władz oraz dla całego narodu afgańskiego. W najbliższych dniach Obama ma podjąć decyzję co do ewentualnego zwiększenia amerykańskiego kontyngentu oraz o dokładnej dacie wysłania amerykańskich Marines do Afganistanu. Depesze przypominają, że stosunki między Obamą a Karzajem pogarszają się. Ten ostatni nie cieszy się już, tak jak za czasów George'a Busha, bezwarunkowym poparciem amerykańskiej administracji. Zachodzi nawet pytanie, czy będzie on kandydować w sierpniowych wyborach prezydenckich w Afganistanie. Richard Holbrooke ma teraz udać się do Indii.
Tu Paryż, RFI. Weterani wojny w Afganistanie przemaszerowali Aleją Pokoju w Moskwie z okazji 20. rocznicy wycofania wojsk sowieckich z tego kraju. Na wiecu przy pomniku żołnierza internacjonalisty minutą ciszy uczczono śmierć prawie 15 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli w ponad 9-letniej wojnie w Afganistanie. Ostatnim żołnierzem sowieckim, który 15 lutego 1989 roku opuścił ziemię afgańską, był dowódca 40. Armii Radzieckiej, a obecnie gubernator obwodu podmoskiewskiego Borys Gromow. Liczba ofiar afgańskich tej wojny szacuje się na milion. Według najnowszego sondażu niemal połowa, 47% Rosjan uważa, że inwazja w Afganistanie była polityczną awanturą, w którą wciągnęło ich kraj nieodpowiedzialne kierownictwo. Rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Afganistanu uczczono w niedzielę także w innych byłych republikach ZSRR. To były wiadomości. Czas na przegląd tygodników. Anna Bernhardt.
Integryzm i negacjonizm w nawiązaniu do burzy w Kościele katolickim wywołanej rewizjonistycznymi wypowiedziami biskupa Williamsona, któremu okazję do znalezienia się na pierwszych stronach gazet ułatwił papież Benedykt XVI zniesieniem ekskomuniki na lefebrystów. Pieniądze i polityka. Tutaj głównym bohaterem jest szef francuskiej dyplomacji, któremu jakoby pomyliły się sprawy prywatne z państwowymi, kryzys i bankierzy z oczywistych względów i protekcjonizm będący śmiertelną trucizną dla ekonomii według niektórych, ale nie według prezydenta Sarkozy'ego. To główne tematy w tygodnikach francuskich. Sporo stron znowu poświęcono sprawie zniesienia ekskomuniki przez Benedykta XVI i próbie odpowiedzi na pytanie, jak to jest możliwe, że papież nie wiedział o poglądach lefebrysty Williamsona. Przecież wystarczyło tylko wystukać w Google jego nazwisko. Nawet najbardziej papiescy z katolików zaczynają wątpić, podkreśla L'Express. Trudno podejrzewać Ojca Świętego o antysemityzm czy o fundamentalizm chrześcijański, będąc jeszcze prefektem kongregacji wiary. Kardynał Ratzinger przypomniał w ważnym dokumencie, że bez Starego Testamentu Nowy Testament byłby jak roślina pozbawiona korzeni. Czy więc należy przyjąć za dobrą monetę wyjaśnienia papieża, że nie znał wypowiedzi biskupa Williamsona, zastanawia się Claire Chartier. Być może 81-letni papież, nie zwracający uwagi na plotki i opowieści, zajęty sprawami najwyższej wagi, rzeczywiście nie miał o tym pojęcia. Numer jeden w Watykanie jest otoczony samymi zerami, mówią złośliwi, ale być może sprawa jest bardziej skomplikowana. Benedykt XVI został wyniesiony na tron Piotrowy z zadaniem nawrócenia heretyków. Dał więc szansę lefebrystom na powrót do kościoła, na przyjęcie postanowień drugiego Soboru Watykańskiego. Nigdy wcześniej nie było tak intensywnych kontaktów z innymi religiami i dialogu prowadzonego w duchu ekumenicznym, podkreśla cytowany na łamach L'Express historyk Philippe Levillain. Benedykt XVI został wyniesiony na tron Piotrowy z zadaniem nawrócenia heretyków. Dał więc szansę lefebrystom na powrót do kościoła, na przyjęcie postanowień drugiego Soboru Watykańskiego. Nigdy wcześniej nie było tak intensywnych kontaktów z innymi religiami i dialogu prowadzonego w duchu ekumenicznym, podkreśla cytowany na łamach L'Express historyk Philippe Levillain. Benedykt XVI jest papieżem odnowy w kościele katolickim, jeżeli pod tym pojęciem, jak sam sprecyzował w 1984 roku, kryje się poszukiwanie nowej równowagi po zbytnim otwarciu na świat. Istnieje jednak ryzyko, że w imię tej nowej równowagi Benedykt XVI zacznie tolerować to, czego tolerować nie można, i zacznie dzielić to, co chciał zjednoczyć, konkluduje publicystka L'Express. Na ten sam temat znajdujemy artykuł również w Nouvel Observateur, ale już w zupełnie innym tonie, o czym świadczy sam tytuł – Integryzm papieska bójda, i podtytuł – Co oznacza ekumenizm, który chce zjednoczyć 150 tysięcy osób kosztem milionów innych. Z kolei Le Point zamieszcza wywiad z włoskim teologiem Vito Mancuso, który nie ma wątpliwości, że papież popełnił błąd i powinien był zdecydowanie potępić idee negacjonistyczne. Mancuso uważa, że Benedykt XVI próbuje przywracać politykę przedsoborową, gdy tymczasem należałoby pójść dalej, o czym zresztą jest przekonana część duchowieństwa. Na pytanie, czy nie poświęca wiary na ołtarzu nauki i nowoczesności, teolog włoski odpowiada, że dzisiaj już wiemy za dużo, by wystarczyło nam tradycyjne podejście. Trzeba przemyśleć wiele spraw, od moralności seksualnej przez ordynację żonatych księży po wprowadzenie kobiet do kościoła. Z wiedzą, jaką posiadamy dzisiaj, musimy przemyśleć najważniejsze relacje: Bóg i historia, Bóg i świat, Bóg i natura, uważa Vito Mancuso, który nie ma wątpliwości, że kolejnym wielkim etapem w historii Kościoła będzie Sobór Watykański III. Bankierzy, hańba. Przygwoździli ekonomię, pogardzają klientami, zarabiają miliony, aroganccy, dogmatyczni i nieodpowiedzialni, ale jednak trzeba ich ratować. Czytamy w artykule zamieszczonym w tygodniku L'Express. Oprócz wszystkich innych grzechów, o których głośno zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i na ulicy, bankierzy wykazali się wyjątkową krótkowzrocznością polityczną. Pałac Elizejski musiał im niemal wykręcać ręce do tyłu, by nie sięgali po premię. Prezydent Obama nie krył swego oburzenia, krzycząc pod adresem finansistów: to wstyd, to naprawdę szczyt nieodpowiedzialności, i ograniczył najwyższe pensje dyrektorów instytucji, które sięgnęły po pomoc państwa. Banki francuskie bronią się, twierdząc, że były mądrzejsze od amerykańskich, i przypominają, że otrzymane wsparcie finansowe zostanie zwrócone, a w ogóle to przynoszą do kas państwa ponad miliard euro rocznie. Więc o co ten krzyk i oburzenie, dąsają się bankierzy wystawieni pod pręgierz publiczny. Może jednak trzeba powstrzymać języki, bo przecież politycy, z ust których padają teraz oskarżenia, również nie wykazali się przezornością. Najważniejsze teraz dla ekonomii światowej jest postawienie na nogi systemu bankowego, uważa specjalista FMI, dodając, że straty w tym sektorze do 2010 roku wynosić będą 2200 miliardów dolarów, a jeszcze nie wiadomo, co może nadejść zza Atlantyku. Bankierzy nie wyszli jeszcze z czyśćca, czytamy w tygodniku L'Express. Sięgnijmy jeszcze do tygodnika Le Point, który omawia ostatnią książkę dziennikarza Tima Weinera o historii CIA. Zacytujmy tylko kilka epizodów z życia amerykańskiej agencji. Na polecenie Białego Domu za czasów Johna Fitzgeralda Kennedy'ego CIA miało zorganizować supertajną grupę morderców, którzy Między innymi za zadanie mieli zgładzić Fidela Castro. Kilkakrotne próby zakończyły się jednak fiaskiem. W późniejszych czasach Nixon i Kissinger prowadzili tajne rozmowy z Sowietami, Chinami czy Koreą, nie informując o tym CIA. Powód był prosty. Nixon nie wierzył w tezę ekspertów agencji, zwłaszcza dotyczące potęgi militarnej ZSSR. CIA uważał, że Rosjanie nie mają ani technologii, ani nie dążą do konfliktu jądrowego. Powód był prosty. Nixon nie wierzył w tezy ekspertów agencji, zwłaszcza dotyczące potęgi militarnej ZSSR. CIA uważał, że Rosjanie nie mają ani technologii, ani nie dążą do konfliktu jądrowego. Nixon odrzucił te wnioski i rozpoczął swą gwiezdną wojnę. Nie była to ostatnia wpadka CIA. Największą pomyłką było posyłanie broni do Afganistanu, chociaż nie trafiała ona często do adresata, za co do dzisiaj Amerykanie plują sobie w brodę. RFI.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Muzea na francuskiej prowincji nie muszą zazdrościć stolicy. Dysponują niezwykłym i często mało znanym dziedzictwem kulturowym. Muzeum Sztuk Pięknych w Strasburgu postanowiło pokazać część tych skarbów publiczności, organizując wystawę malarstwa flamandzkiego i holenderskiego i tytułując ją Realia Świata. Muzeum Sztuk Pięknych, Musée des Beaux-Arts, zajmujące Pałac Rouen w Strasburgu przy Placu Zamkowym, może poszczycić się posiadaniem prawdziwych arcydzieł kultury europejskiej. W swych zbiorach posiada płótna Giotta, Memlinga, Rafaela, Botticelliego, Claude'a, Lorrain, Tintoretta, Rubensa, Van Dyka, Watteau, Chardena, Canaletta, Goi, Delacroix, Corota czy Courbetta. Zwiedzający dokona wielu pasjonujących odkryć, idąc od początków malarstwa zachodnioeuropejskiego po rok 1870. Wszystkie szkoły europejskie są reprezentowane, w tym rzadka kolekcja obrazów Goi i El Greca. Na uwagę zasługują włoscy prymitywiści i przedstawiciele malarstwa flamandzkiego. To jedyne muzeum prowincjonalne posiadające obrazy Giotta i Memlinga i największą po paryskim Louvre, kolekcja martwych natur. Nic dziwnego zatem, że Muzeum Sztuk Pięknych postanowiło wybrać spośród posiadanych przez siebie zbiorów kolekcję ponad 200 obrazów mistrzów flamandzkich wieku XVII, wśród których są dzieła Rubensa, Jordaensa czy Van Dyka, i dodać do nich około 50 płócien przedstawicieli złotego okresu malarstwa holenderskiego XV i XVI wieku. Wiele z tych malowideł przeszło drobiazgową renowację, tym większa radość z odzyskania ich w pierwotnej, często nieoczekiwanej krasie. Ignorancja domorosłych konserwatorów, pruderia niektórych właścicieli, burzliwy przemarsz historii przyniosły poważne zniszczenia faktury niektórych obrazów. Prace konserwatorskie pozwoliły w wielu wypadkach na bezapelacyjne udowodnienie autorstwa niektórych dzieł. Po odkryciu autorskich sygnatur stały się też zarzewiem kilku nieoczekiwanych debat estetycznych. U pomony na obrazie Kaspara Netschera odkryto znacznie głębszy dekolt przykryty czyjąś zgorszoną dłonią. W martwej naturze z pawiem Dawida de Konika zza dodanego przez kogoś cienia wychynął nagle kot czający się na kurę. Tu chyba zadziałała czyjaś pacyfistyczna nutka, bo trudno znaleźć rozsądną przyczynę dla tak bezmyślnych poprawek. Ogółem ponad 60 płócien odzyskało oryginalny kształt i blask. Komisarz wystawy, pani Michelle Lavallée, zorganizowała ją wokół czterech tematów. Są to portrety, Kode, Muscher, Van Dyck, sceny rodzajowe, de Hoch, Moleaner, Bourse, Tenier, Steen, pejzaże, Rysdel, Van Goyen, Wouwerman, D'Artois i sceny marynistyczne, Van de Velde, Vlieger, Wurscher. Wyłoniła się z tego podziału refleksja mistrzów flamandzkich i holenderskich na temat współczesnego im świata i jego realiów. Tytuł ekspozycji zaprezentowanej w salach muzeum oraz w galerii imienia Roberta Hitza narzucił się samoistnie Realia Świata. Wystawie towarzyszy wydanie bogatego katalogu, w którym pasjonaci malarstwa znajdą historię prezentowanych płócien i ich wspaniałe reprodukcje. Pozwalają one dokładniej, może nawet inaczej, spojrzeć na prezentowane arcydzieła, dojrzeć ukryte w nich przesłanie. Młoda kobieta na obrazie Lukasa van Leydena narzeczeni opiera prawą rękę na ramieniu mężczyzny. On, wedle panującej ówcześnie mody, wsuwa jej pierścionek zaręczynowy nie na palec serdeczny, lecz wskazujący. Często u holenderskiego mistrza rysy twarzy wskazują, że jego obraz nie przedstawia czyjegoś portretu, lecz współczesne malarzowi typy ludzkie. Ta mała, wydawałoby się nieznacząca scenka rodzajowa opowiada pewną prawdę o otaczającym go świecie. Starszy mężczyzna poślubia młodszą od siebie kobietę, ale to ona zamierza grać pierwsze skrzypce w stadle. Stojąc nieco wyżej, zagląda uspokajająco w oczy przyszłego męża. Odwracające tradycyjny porządek społeczny, małe, wywrotowe cacka w rodzaju tego, jakie pozostawił Lukas van Leyden, cieszyły się niezwykłą popularnością w XVI-wiecznej Flandrii i Holandii. Wystawa pod tytułem Realia Świata, malarstwo flamandzkie i holenderskie w Muzeum Sztuk Pięknych w Strasburgu do 12 lipca 2009 roku.
À la claire fontaine, m'en alla promener.
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Oh, oh, il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Je me suis fait sécher.
Sur la plus haute branche, le rossignol chantait.
Oh, oh, il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Aïe, oh, aïe, oh, il y a longtemps que je l'aime, jamais.
Je ne
Ah oui alors.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Bieżącego roku przypada setna rocznica śmierci Mieczysława Karłowicza, wielkiego kompozytora polskiego przełomu XIX i XX wieku. Elżbieta Zapolska i Aleksander Konicki ze Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji są inicjatorami i wykonawcami koncertu ku jego czci, który odbędzie się 26 lutego w Bibliotece Polskiej w Paryżu.
Uszanować preferencje Karłowicza, powinniśmy właściwie w ramach tego koncertu wykonać co najmniej jeden z jego 6 poematów symfonicznych, bo tę formę i tego typu styl wyrazu muzycznego cenił najbardziej i rozwinąłby go z pewnością jeszcze pełniej, gdyby dane mu było żyć dłużej. Nie mając takich możliwości, musimy ograniczyć się do utworów na głos i fortepian, o których on sam wypowiadał się jako o błędach młodości. Zaś historia dowiodła, że są to utwory ciągle chętnie słuchane i wykonywane, bo mają bardzo piękny kształt artystyczny i duży ładunek emocjonalny, harmonizujący w pełni z poezją przerwy Tetmajera, Krasińskiego, Konopnickiej, Jasnyka i innych.
A czy twórczość Karłowicza znana jest poza granicami Polski?
Niestety, ciągle jeszcze pozostaje Karłowicz nieznany i niedoceniany. Mimo wysiłków podejmowanych przez muzyków i działaczy polskiej kultury w celu promocji tego znaczącego kompozytora w dziejach muzyki, jego piękny koncert skrzypcowy, którego fragment usłyszeliśmy na początku audycji, czy wspaniałe poematy symfoniczne Stanisław i Anna Oświecimowie, Smutna opowieść, Rapsodia litewska, Epizod na maskaradzie, zbyt rzadko jeszcze goszczą w wielkich salach koncertowych Europy. Może dzięki nowym technologiom przekazu informacji jego muzyka zostanie w końcu odkryta, doceniona i częściej słuchana.
To początek poematu symfonicznego Stanisław i Anna Oświecimowie w wykonaniu Państwowej Orkiestry z Montpellier pod dyrekcją Friedmana Layera. Wiadomo, że Karłowicz zginął w lutym 1909 roku w Tatrach, przesypany lawiną śnieżną. Miał zaledwie 32 lata.
Tak, to rzeczywiście niezwykły koniec życia dla kogoś, kto wiedział prawie wszystko o taternictwie. Był wysportowany i świetnie jeździł na nartach. I owego tragicznego 8 lutego zdawał sobie sprawę z niesprzyjających warunków meteorologicznych na samotną wyprawę w góry. Mimo że twórczość Karłowicza przesiąknięta jest typową dla ducha młodej Polski melancholią, poczuciem bezsilności wobec tajemnicy bytu i śmierci, nie sądzi się, aby chciał on rzeczywiście zakończyć swe życie tak wcześnie. Wszystko, co posiadał i skomponował, zapisał w testamencie nie swojej matce, którą się opiekował, ani żadnemu żyjącemu członkowi rodziny, lecz Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu, którego aktywnym działaczem był jego ojciec, Jan Karłowicz, a on sam prezesem przez kilka miesięcy 1905 roku. To właśnie towarzystwo udostępniło minuty zupełnie nieznanej, nigdy niewykonanej we Francji melodeklamacji na Anioł Pański do wiersza Kazimierza Przerwy Tettmajera, napisanej prawdopodobnie w 1902 roku. Muszę powiedzieć, że dla mnie jako śpiewaczki jest to niezwykle ciekawe doświadczenie sceniczne, ponieważ muszę deklamować na tle muzyki fortepianowej, a nie śpiewać. Z pewnością wyobrażam sobie, świetnie zrobiłaby to wielka Sara Bernard, gdyby mówiła po polsku, albo nasza Irena Eichlerówna. Być może też, gdyby Karłowicz żył dłużej, stałby się on przed Schönbergiem i jego słynnym Pierrot Lunaire inicjatorem stylu wyrazu wokalnego zwanego Sprechengesang, co oznacza śpiewanie połączone z mówieniem na określonych wysokościach dźwiękowych i w określonych strukturach rytmicznych.
A czego posłuchamy na zakończenie tej audycji?
Powróćmy jeszcze na chwilę do pieśni Karłowicza. Wszyscy polscy śpiewacy lubią je wykonywać i publiczność lubi ich słuchać. Niedoścignionym w sztuce ich interpretacji pozostaje dla mnie świętej pamięci Andrzej Hiolski, jeden z najpiękniejszych głosów barytonowych, jakie kiedykolwiek słyszałam.
Nie płacz nade mną, królewo złota, chociaż me piersi przygniata tęsknota, chociaż mej duszy sutro i ciemno. Nie płacz nade mną.
Rzeczycka rozmawiała z panią Elżbietą Zapolską na temat koncertu muzyki Mieczysława Karłowicza, który to koncert odbędzie się 26 lutego w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Tu Paryż, RFI.
RFI. Les copains d'abord. Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj Dzisiaj chcę Państwu przedstawić nową płytę Nicole Croisy. Nazwisko to prawdopodobnie wielu naszym słuchaczom niewiele mówi. Nicole Croisy była we Francji bardzo popularna. Teraz troszkę jej sława przygasła, ale artystka się nie poddaje i jak już mówiłam, właśnie wydała nową płytę. Pozornie nieznajoma, ale w gruncie rzeczy większość naszych słuchaczy, a zwłaszcza kinomani, słyszeli jej głos oglądając różne filmy. A ta piosenka zdobyła chyba największą sławę.
Comme nous, la 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 la, la 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 la, chante tout, la 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 la, la 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 la, nos cœurs, la 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 la, la 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 la, comme une chance, comme un espoir.
By nie pamiętał jednego z najsłynniejszych hitów filmowych Shabadabada. Śpiewała Nicole Croisy, a towarzyszył jej Francis Lai, autor tej legendarnej niemalże muzyki. Nicole Croisy jest artystką już nie pierwszej młodości, urodzona w 1936 roku. Od najmłodszych lat interesowała się piosenką i tańcem. Pobierała lekcje u takich sław jak Mim Marceau czy czarnoskóra, pełna nadzwyczajnej energii tancerka Josephine Baker. Początki nie były łatwe z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że prawie każda kariera artystyczna rodzi się w bólach, ale i ze względu na opór rodzicielski. Matka Nicole była pianistką, ojciec dyrektorem agencji turystycznej. Przede wszystkim ojciec nie wyobrażał sobie swojej córki brykającej na scenie. Nicole chodziła więc do szkoły, gdzie grzecznie uczyła się daktylografii, a potajemnie uczęszczała na kursy do Comédie Française. Uczyła się także śpiewu operowego. W latach 60. występowała w muzycznych klubach Paryża i Nowego Jorku. W 1964 była w Stanach Zjednoczonych ze spektaklem Folie Bergère, a po powrocie zza Atlantyku zaśpiewała właśnie tę piosenkę, której przed chwilą słuchaliśmy. W Stanach odkryła atmosferę zadymionych klubów jazzowych Chicago i stawiała czoło rasizmowi, kiedy usłyszała dobrą radę, żeby nie pokazywać się na ulicy z czarnoskórymi muzykami, którzy akompaniują jej na scenie. Czas na piosenkę z nowej płyty, która właśnie ukazała się na rynku, a która nosi tytuł Bossa d'hiver. Oto Monsieur s'en va.
Youpi, Madame attendait ça depuis longtemps. d'avant lui. Vivre en paix, sans regret, sans secret. Sans dessus, dessous et sans le sou, je s'en va,
je s'en va.
L'œil tranquille et doux, madame s'en fout,
je s'en va,
je s'en va. Enfin, c'est comme un ciel d'étoiles sur un grand soir de bal, un soir de carnaval. Pourquoi parler de lui, pour raconter sa vie avec lui? C'est fini,
c'est fini,
c'est fini, bien fini. Monsieur s'en va et tout va, et le cœur qui bat, bat sur un air de bossa. Bossa qui danse, bossa qui balance, enfin madame libre, libre sans lui, loin de lui. Sur le point de faire une crise de nerf, je s'en va,
je s'en va.
Dans les trois de pièces de sa maîtresse, que je s'en va,
je s'en va, tant pis.
Madame est sans pitié, elle garde la maison, il en perd la maison. Et madame est ravie, elle vit déjà sa vie d'après lui. Et c'est bon,
et c'est bon,
c'est si bon.
Mimo już dość dojrzałego wieku, Nicole Croisy nie rozstaje się ze sceną. Grywa również w filmach. W 2006 roku wydała swoje wspomnienia. A i na naszej antenie mieliście Państwo niedawno okazję ją słyszeć. Śpiewała jedną z piosenek na niedawno wydanej płycie z piosenkami Nino Ferrera. Nowa płyta Nicole Croisy i nowe piosenki ilustrują stare, wierne miłości, na przykład do bossanowy. Jednym słowem, młodzieńcze serce, czyli Le Cœur Adolescent.
C'est merveilleux, l'amour c'est tout bleu, c'est un ciel de lit pour deux. On en rêve jour et nuit, on perd l'appétit, on soupire, on pense à lui. Un regard, un sourire, et c'est paraît-tu, c'est pour la vie entière. C'est le seul amour sur la terre, et de tout son être on espère le faire. Sitôt fait, sitôt défait, finis les projets, on n'a plus que des regrets. Sous le poids des souvenirs, on se sent vieillir, à 15 ans on mourir. Mais on a dans le cœur toute la vie qui va, qui nous rassure. On oublie bientôt les blessures en rêvant d'une autre aventure qui dure. L'amour c'est comme ça, il vient, il s'en va, et puis il revient un beau matin. Désir et folie, jusqu'à jalousie, mais sans lui, la vie, sans lui, ce n'est pas la vie. Premier amour, au prochain amour, quand on a su dire un jour, je t'aime.
feu de joie qui ne s'éteint pas, ou un feu de paille, tant pis, bye bye. Sur la peau du cœur, il tatoue des fleurs éternelles de ciel, plus belles que des arcs-en-ciel. Premier amour ou dernier amour, quand on a su dire un jour je t'aime, on a toujours 15 ans pour l'amour et le cœur adolescent, et le cœur
du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Miasto Antibes leży między Cannes a Nicea. Tędy przebiegała niegdyś granica Francji z Sabaudią. Nic dziwnego, że Antibes stało się twierdzą czuwającą nad lazurowym wybrzeżem. Na początku XX wieku nad zatoką Antibes wyrosło modne kąpielisko Juan Le Pin. Jego założycielami byli Amerykanie. Fortyfikację Antibes zbudował w XVII wieku Vauban, architekt wojskowy Króla Słońce. Oddzielił miasto od morza murem obronnym. Umocnił port, który nazwano jego imieniem. Antibes zawdzięcza mu bezpieczeństwo oraz sławę wśród turystów i artystów. Forteca Antibes wynurza się z morza na jednym z ostatnich obrazów Nicolas de Staël pośród szarości, czerni i bieli, które tylko on wyczarować potrafił. Picasso stworzył w Antibes słynną serię satyrów, centaurów, nimf i syren. Spacer drogami malarzy pozwala porównać reprodukcje krajobrazów ustawione na pulpitach z krajobrazami, które do obrazów pozowały, same o tym nie wiedząc. Oryginały wrócą do Muzeum Picassa w Pałacu Grimaldich w Antibes, zamkniętym niestety z powodu renowacji do końca 2008 roku. W porcie Vaubana luksusowe jachty drzemią przed podróżą przy nabrzeżu miliarderów, tak nazwanym przez mieszkańców Antibes. Kutry rybackie odpoczywają na malowniczej małej plaży La Gravette. 15 rodzin z Antibes żyje jeszcze dziś z rybołówstwa. Jeden z nadmorskich placów nosi imię Nikosa Kazantzakisa, autora powieści Greg Zorba, który mieszkał w Antibes od 1948 aż do śmierci w 1957 roku. Pod sklepieniem nabrzeża Rambo przejdziemy do Starego Miasta. Kiedyś wiodła do niego z portu tylko jedna brama. Część murów obronnych zburzono, żeby miasto mogło się rozwijać. Dobrze jest spacerować ocienionymi uliczkami pośród domów z białych kamieni, pamiętających starożytnych Greków, a potem ochłodzić się anyżówką, po francusku pastis, narodowy napój Prowansji, w kawiarni przy fontannie na placu Aiguillon albo Tourac, w malutkiej gminie o nazwie Le Safranier. Antibes, dawny Antipolis, ma zdaniem archeologów 3000 lat. Kurort Juan Le Pin, który wyrósł pod śródziemnomorskimi sosnami nad zatoką Antibes, jest znacznie młodszy. Nazwano go dla żartu Pijama Polis ze względu na krój modnych spodni zaprojektowanych przez Chanel. Pierwsze hotele i restauracje zaczęto budować na początku XX wieku, ale modne kąpielisko powstało dopiero w latach 20. Wylansowali je Amerykanie. Potentat finansowy Frank J. Good i artysta Gerard Murphy. Pierwszy budował luksusowe wille i hotele, drugi ściągał do nich sławnych ludzi. Szalone lata w Juan Le Pin opisał w jednej ze swych powieści Francis Scott Fitzgerald, lokator willi Saint-Louis z żoną Zeldą. Nic dziwnego, że jedna z plaż nazywa się do dziś kłosem Hollywoodu. Gerard Murphy sprowadził też do Juan Le Pin jazz, we Francji całkowicie nieznany. W swojej willi Ameryka organizował prywatne koncerty. Miał olbrzymią kolekcję płyt. Jedna z nich została niejako wmurowana w kadłub jachtu, nazwanego Weatherbird, tak jak nagranie arcydzieła Armstronga i Heinza. Imigrant z Bostonu zapoznał z muzyką amerykańskich murzynów Strawińskiego i Cocteau i wszystkich mieszkańców Juan-les-Pins. Dzięki niemu na dancingach zaczęto tańczyć Foxtrota i Charlestona. Przede wszystkim zaczęły tu zjeżdżać sławy Dolly Sisters, Benny Carter, Sidney Bechet, Charlie Mingus, który uczestniczył w pierwszym festiwalu jazzowym w Juan-les-Pins w 1960 roku. Program 46 festiwali brzmi jak antologia jazzu. Ray Charles, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane. Program 47. festiwalu, który ma miejsce od 13 do 22 lipca 2007 roku, znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Turystycznego w Antibes www.antibesjuanslespins.com.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut, les anges. Blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir, du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans, sans, sans l'avenir faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau.
Tak, dobrnęliśmy niemal do końca naszej audycji. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia dnia. W sobotę wieczorem rozdano nagrody na festiwalu filmowym w Berlinie. Złotym niedźwiedziem obdarzono film Claudii Liosy La Teta Asustada. Tatarak Andrzeja Wajdy wyróżniono nagrodą imienia Alfreda Bauera za wyznaczanie nowych perspektyw sztuki filmowej. Papież Benedykt XVI odwiedzi w maju Izrael. Poinformował o tym dzisiaj na zebraniu swego gabinetu premier Izraela Ehud Olmert. Dziś, 15 lutego, mija równo 20. rocznica wycofania wojsk sowieckich z Afganistanu. Weterani wojny przemaszerowali Aleją Pokoju w Moskwie. I to wszystko. Żegnamy się serdecznie dźwiękami muzyki. Agnieszka Kumor przed mikrofonem, za szybą studia Andrea Kunowa i technik Żil. Do usłyszenia, do jutra.
Elle dansait le soir dans son fourreau noir, la baïane de la Joliette, obscure diva de tous les forçats, qu'ils soient albanais ou bien grecs. Déesse des mers, froide des flots verts, les falaises grises, la chanson connue des îles perdues, aux nuits infinies des banquises. Mais c'est des histoires que raconte aux escales un marin en cavale qui a changé de monde. Mais c'est des chansons de cordage et de toile, mystérieux et fatal, rescapé du typhon. Maria Bonita, regard minéral, aimait jouer des métaphores dans un portugais qui toujours chantait la magie noire de Salvador. Les hommes se taisaient, un silence épais, capite parfum de la mort. Le regard perdu des grands docks nus, des rêves et des cités d'or. Mais c'est des histoires que racontent les escales, un marin en cavale qui a changé de nom. Mais c'est des chansons de cordage et de toile, mystérieux et fatal.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.